Czytanie z księgi proroka Daniela. Król Nabuchodonozor powiedział: czy jest prawdą Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga, ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który postawiłem? Czy teraz jesteście gotowi? W chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, salterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś Bóg mógłby was wyrwać z moich rąk? Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twojej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego Boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który uczyniłeś. Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszacha i Abednego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec 7 razy więcej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszacha i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i powstał spiesznie. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: czy nie wrzuciliśmy 3 związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi: rzeczywiście, królu. On zaś w odpowiedzi rzekł: lecz widzę 4 mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego. Wygląd 4. przypomina anioła. Nabuchodonozor powiedział na to: niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszacha i Abednego, który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi. W nim pokładali swoją ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, by nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu poza nim. Oto słowo Boże.
Thank you. chwała Bogu.
Potem znowu ukazał się Jezus nad jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kana Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy innej z tobą. Wyszli więc w sierpni do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowił. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, słyszawszy, że to jest Pan, przywziął na siebie wierzchnią szatę, był bowiem kapitanem, i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łódzi. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryby, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb, w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozrywała się. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posiedźcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał mu podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spojrzeli się nadal, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paść baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię popasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią wielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Oto słowo Pańskie. Chciałbym, moi drodzy, już wymogli dzisiaj tak jak Piotr osobiście spotykać się z nim, rozmawiać. Mówiliśmy w poprzednich dniach o tym, że żeby spotkać się Jezusa, potrzeba być zainteresowanym, trzeba być zafascynowanym, zaciekawionym, przyjść do niego jak nikogo. Trzeba także do tego procesu, drogi, czasu, wydarzeń, by ta wiara mogła nas dojrzewać, poznawać, kim naprawdę jest Jezus, o którym mówił się wczoraj. już taki ludzki, normalny, zwyczajny. Nie jest jak święci z niektórych obrazów, albo z ostatnich lekarzy średniowiecznych. Święci, którzy mają zawsze złożone ręce, którzy nigdy się nie denerwują, złoszczą, mają problemy z niczym, są jak pomnik nieporuszalny. Piotr jest zwyczajny, jest normalny. Czytamy w Ewangelii, to znamy się, pamiętamy te wszystkie sytuacje, w których nie rozumie, jest uparty, jest przekonany, jest dziwny, narwany. Myśli, że wiele potrafi sam. Myśli, że musi nawet poprawia Pana Jezusa. Myśli, że jest lepszy od innych. Nawet jak wszyscy się zostawią, to ja nie. Jest bardzo ludzko nam przedstawione ten Piotr. Dlatego można to bardzo pomagać. Kim jest Piotr? Po pierwsze, Piotr ma głębokie doświadczenie tego, kim jest Jezus. Że Jezus powołuje, uwalnia, jest kimś. Musi być Mesjaszem, musi być kimś niesamowitym, widząc znaki, cuda, które czyni. Dlatego, kiedy Jezus go powołuje, Piotr rusza od razu, natychmiast. Złośliwi mówią, że nie miał innego wyjścia, skoro Jezus mu uzdrowił teściowo. Się ruszył z domu, ale to jest tylko lepsze. Ruszę się, ale uzdrowił to się naprawdę. Potem widzi wiele cudów, wiele znaków, sami doświadcza. Jak niesamowitym ciągnie się. Rozdawał się chleb ludziom i widzieć, że ten chleb się nie kończy. Przez ich ręce może więc. Piotr doświadczył jeszcze więcej, można powiedzieć, czegoś, że żaden inny z apostołów nie doświadczył cudu na sobie. W sensie, że chodził po wodzie. Pamiętacie, to po jeziorze, Jezus przychodzi i pozwól mi przyjść do siebie. Idzie po wodzie. Kiedy patrzy, patrzy Jezus. Kiedy przestaje patrzeć na Niego, zaczyna patrzeć na siebie, pod nogi, w dom. To jakoś zapowiada to jego doświadczenie też późniejsze. Może my też mamy wiele wydarzeń, cudów, znaków. Kiedy widzieliśmy, że to był Bóg. Myślę, że to nie mógł być zbieg okoliczności. To nie mogła być. Nie mógł być przypadek. Naprawdę Bóg jest, działa, był obecny, pojawił się w moim życiu. Ale łatwo zapominamy. Łatwo wciąż się koncentrujemy na sobie. Tak jak Piotr. Piotr też, można powiedzieć, charakterologicznie jest specyficzny. Dzisiaj to byśmy go nazwali sam jest alfa postaci. Więc pierwszy zawsze się rzuca na wszystkiego, pierwszy odpowiada. Może dlatego w sposób naturalny też Jezus go wybiera. Ale nie, on ma swoją wizję tego, kim ma być Mesjasz. Tego sobie, że gotów poprawiać Jezusa, kiedy ten zapowiada. Uważaj, bo mój sposób zbawiania was, tego świata jest taki, jeśli powiem, że oddać życie, być zabity. Muszę zmartwychwstać. Muszę pokonać śmierć. Tego nie rozumie. Panie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. Potem jest gotów walczyć z mieczem. Schowaj, nie przyjdzie. My czasem też swoją wizję potrafimy walczyć. Jest jakaś seria czasami trupów za nami. Ludzi, którzy cierpieli, są poranieni. Bo my walczyliśmy o to, co na głowie, co nam się wydaje. Jak powinno wyglądać nasze życie, życie innych. Jak powinno wyglądać nasze życie w imię dobrych spraw często. Ktoś zginął po drodze. Może nie zauważył się. Mamy swoje, my się śmieję, że mamy swoje świętości, które walczymy i które bronimy. A to jest przede wszystkim święty porządek, święta racja, święty spokój. Są nasze świętości, ważniejsze od Pana Boga. I kiedy one się nie realizują, to jest to święte oburzenie. Święcie oburzenie. Dlatego Piotr, który też ma swoje oburzenia, swoje fochy. Potrzebuje, oprócz tych wszystkich cudów, znaków, jak widział moc Jezusa, potrzebuje doświadczyć swojej słabości. Tak wyraźnie, tak namacalnie. zdradza Jezusa. I to podkreśla narrator z Wylekinem, ze zwykłą służącą. To była rozmowa gdzieś tam przy ognisku. To nie był żaden proces. Nie znam. Nie wiem, o kim mówisz. Ty też jesteś jednym spośród nich. Nie wiem, o kim mówisz. Nie znam. Miał być najlepszy, najciemniejszy, pierwszy. Z tobą chodźmy na śmierć. Myślał, że coś potrafi, nie? Nie znał siebie. To właśnie często my cierpimy z tego powodu, że nie znamy siebie. I inni cierpią też. Dlatego Pan tak bardzo mu zależy. Tak wiele w to wkłada wysiłku, można powiedzieć, byśmy poznali siebie. To jest bolesne, tak jak Piotr przyczyny. Czy ty znasz siebie? Czy wierzysz, że to jesteś zdolny? Ja pewnie rzeczy to ja bym nigdy już nie zrobił. Ja takich rzeczy to bym nigdy nie powiedział. Ja to bym nigdy tak nie reagował. Właśnie są dziwni. Nie, takie rzeczy to ja bym nie. Święci ciekawe. Ja mam zawsze to przekonanie, że są święty, że są zdolni do wszystkiego. Że nie są lepsi od nikogo. Papież Franciszek tak gorszy ludzi, kiedy za każdym razem odwiedza więzienie, a nie mówi do tych ludzi, ja powinienem być na waszym miejscu. I ludzie tego nie rozumieją, tego co mówię. Bo nie znam siebie. Bo nie wiem, czy moglibyśmy być w więzieniu. Święci mieli to przekonanie, że wystarczy czasem zbieg jakichś okoliczności, jakichś sytuacji życiowych i moja zwykła nienawiść, taka zwykła moja, która już staje się modelcą. Moja zwykła porządliwość sprawia, że staje się lepszy. Człowiek, który zna siebie, wie dobrze, że nie jest lepszy od nikogo, od ostatniego człowieka. My nie znamy siebie i dlatego wystarczy, że nam ktoś powie taką prawdę o nas. My jesteśmy, coś się gotuje. Człowiek, który zna siebie, że jest słaby, może przyjmować prawdę sobie, nie wyobrażać się. Bo może mamy takie sytuacje, to są skargi, gdzie się doświadczyliśmy tego, że na przykład zarzekałeś się, nie? Ja nigdy bym tak nie zrobił, ja to bym nigdy tego... I potem Pan musi pozwolić doświadczyć, to jest coś taki sam, to było już żywy. To są skargi, to trzeba pielęgnować takie doświadczenia, przypominać sobie. Bo to nas broni przed sądzeniem tego człowieka. Czy czujesz się niewolnikiem sądzenia, potępiania, to przypominaj sobie, kim jesteś. Patrz na te rzeczy. Widziałeś, że nie jesteś lepszy od nikogo. Czasem to trzeba bardzo boleśnie doświadczyć. Ja ostatnio miałem kilka takich sytuacji, kiedy widziałem moje twarde serce. Nie potrafię akceptować tego, że drugi człowiek jest inny niż ja bym chciał. Ma inną mentalność, inny sposób patrzenia. Dlatego, że pochodzi z innego kraju, na przykład inną kulturę, inne wychowanie. I chciałem, że po ludzku mogłem się starać, ale potrafiłem przyjąć. Widziałem i bardzo mi to bolało. Piotrowi było tyle trudniej jeszcze, że Jezus mu zapowiedział, ty będziesz stał. Na tej skale zbuduje kościół. Nie zrozumiał tego niuansu. On myślał, że to skał z niego ja, bo nasz położył. Próbuję sobie wyobrazić Piotra zawsze w momencie, kiedy kościół nie tam stołu, kiedy mówi do niego, ty będziesz skała na tobie, zbuduje mój kościół. To jest ach. Ale dobrze wybrałeś. Naprawdę. Nie musiałeś tak przy wszystkich, ale to jest naprawdę dobry wybór. Myślę, że możesz na mnie liczyć, nie na tego, nie na tamtego. Tak. Proszę bardzo. Dlatego okazało się, że pierwszy papież, który wybiera Jezus, to ma być zdrajca. Zdrajca, który był przebaczony. Kilka pokoleń później nie dostał rozgrzeszenia. Jesteśmy my, księża i biskupy, stworzyć Kościół, to biedni byśmy byli. Ludzie coś. Na szczęście Pan Jezus stworzy Kościół. Ten jest cel miłosierny dla Chrześcijan. Dla nas. I dlatego Piotr, kiedy potem pójdzie za Chrystusem na końcu, stanie się pasterzem, będzie kimś, kto niesie jego miłosierdzie, sam jego doświadczy. Poznajmy siebie. My bardzo ułaskawiamy tę historię, ale ja to sobie wyobrażam naprawdę to ogromne jadro, które zderza po prostu czołowo z tirem. Ale jest ta tajemnica, że ktoś się nie zgorszy, że co? To jest ta drobna i ogromna różnica między nim a Judaszem. Oboje zgadzają się swoimi przeczkami. Judasz nie akceptuje tego, jak kim się okazał. Nie akceptuje tego. Choć Jezus go tak samo kochał do końca, no mógł przebaczyć, na pewno. Ale idziemy swoją drogą. Obrażać się. Jak my tyle razy. Piotr zapłakał nad swoimi grzechami. Gdzieś w jakiś tajemniczy sposób, kiedy jest ta scena, kiedy Piotr nie jest na niego patrzył. To był wzrok na pewno, to nie czuł miłość, nie są. Tak Jezus patrzy na nas, kiedy zgrzeszyliśmy, kiedy się zagubiliśmy, kiedy poszliśmy swoimi drogami. On nas zawsze szukał. I mimo, że uciekli wszyscy przed tym krzyżem, który był takim zgorszeniem dla wszystkich, że ten Mesjasz ginie jak ostatni złoczyńca, jak ostatni przestępca. My nie jesteśmy w stanie przeskoczyć tego. Znaczy, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co to znaczyło krzyż w tamtym czasie. Pamiętajcie, że krzyż był taką straszliwą śmiercią, że przez kilka wieków chrześcijanie nie używali jako znaku swojego krzyża. Dopiero kiedy już nie było chrześcijan, którzy pamiętali, jak wyglądał krzyżowanie. Ale dopóki żył ktokolwiek, kto pamiętał, jak wyglądał człowiek umierający na krzyżu, to było coś tak straszliwego. Cycero mówi, że to była najgorsza forma śmierci, jaką my się żyjemy. Była tak przerażająca, że była tak skuteczna, by wychowywać innych ludzi, by ludy podporządkowywać sobie. Widok tysięcy krzyży katechizował skutecznie ludzi. Ale Piotr gdzieś w sposób tajemniczy rozpoznał, że ten horror krzyża, tej śmierci, był dla niego. Chrystus przyszedł jego zbawić, w jego słabość. Że kochał go takiego, jakim jest, do końca. To jest to, czego każdy z nas potrzebuje, moi drodzy. Świadczyć na nowo, że pierwszy raz w życiu te święta głęboko, a może jeszcze głębiej, a może jeszcze uważniej, bo doświadczyłeś też z tej zdrajcą, że Chrystus umiera dla ciebie. Że to wszystko dla ciebie, naprawdę. Nie dla jakiejś abstrakcyjnej ludzkości. Nie dla wszystkich ludzi, ale dla ciebie. Gdybym miał umrzeć tylko dla ciebie i nie mówił miliardów ludzi na świecie, zrobiłby to samo. Nie zrobiłby mnie. Taka była jego miłość. I taka jest jego miłość do końca. I jeśli tego nie doświadczymy, to wszystko, całe chrześcijaństwo robimy z tego tylko przykazania, obowiązek, prawo, ciężar dla siebie i dla innych. Mimo wszystko Piotr jeszcze nie rozumie, co ma robić. Zaczyna się tego, dlatego, że idzie u Lidowicz, wraca do tego, co mimo, że już widzieli zmartwychwstanie kilka razy. Piotr wraca do tego, co dobrze zna. Znaczy myślał, że się zna. Myślał, że mu dobrze wychodzi. Przynajmniej na coś się zna w życiu. I doświadcza, że nawet tego nie potrafi zrobić dobrze. Wiedział, że trzeba mówić w nocy. Wiedział, że do jeziora ma tam ciepłe źródła, woda wpływa w pewnych miejscach i sprawia, że tam się ryby gromadzą w konkretnych miejscach, a nie w innych, o pewnej porze nocy. Tej nocy nic nie złoży. Czasem my potrzebujemy, mówimy, której godziny też szybko to mogą, że frustracja, którą przeżywamy na różnych poziomach, jest też zawsze znakiem od Boga. Jest pytanie, pukanie wielu w naszym sercu. Zachęcam, byśmy zeszli na głębszy poziom w naszym życiu. Kiedy widzimy, rozpoznać, że już Jezus czeka na przerwę. On wie, gdzie pójść, on wie, do kogo pójść, on wie, co zrobić. Jeśli my nie potrafimy, to znaczy, że straciliśmy relację z nim, straciliśmy kontakt z nim. Piotr nie widzi Jezusa. Ciekawe, świętego Jana zawsze wzrok jest też wyraża wiarę. Widzieć, to znaczy wierzyć. Jeśli Piotr nie widzi Jezusa, to znaczy, że brakuje mu wiary. I nawet w momencie, kiedy wyciąga te świeci do góry, że ten znak się dokonał, to dalej nie rozpoznaje Jezusa. Potrzebuje kogoś, żeby mu powiedział Jan. To jest Pan. To jest Pan. Teraz też potrzebujemy kogoś. Potrzebujemy kościoła, wspólnoty, kogoś drugiego, kto ma wiarę i powie, to jest Pan. W tym wydarzeniu, w tej historii, w tej sytuacji Pan przychodzi na Ciebie, Pan czeka na przerwę. Wszyscy potrzebujemy. Nikt nie może sobie dać wiary. Potrzebujemy. Teraz mamy sytuację, w której brakuje nam wiary. To też jest normalne. I dlatego potrzebujemy wspólnoty kościoła i innych ludzi, którzy mają wiarę obok nas. Tego chrześcijanin nie żyje tu jedynie. Potrzebuje żyć w relacji z nim. Potrzebuje kogoś, kto będzie miał wiarę, kiedy on jej nie ma. Piotr, na pewno te trzy pytania przypominały mu boleśnie, co się stało wcześniej, trzy razy. Teraz też to ognisko przypominało. Nie miałem używane do samego dokładnie słowa, mówiąc o rozżarzonych węglach, którego użył, kiedy Jezus, kiedy Piotr się przybliżył do ognia i tam dokonała się tajemnica upadła. Teraz w tym samym można powiedzieć w kontekście. Może trzy razy wyznawać miłość. Piotr już wie, kim jest. Wie, że nie potrafi kochać Chrystusa. Wie, że to, co kochał, to nie był Chrystusa, jego wizja, jego wyobrażenia. Jezus, kiedy pyta o miłość, pyta tak naprawdę, kochasz mnie? Czy kochasz moje wyobrażenia? Wyobrażenia o mnie? Wyobrażenia o tym, kim miał być Mesjasz? Piotr myślał, że będzie pierwszym z innego królestwa, premierem, rządzi na tronie. Wszyscy mamy różne wyobrażenia o tym, jaka będzie nasza misja. Piotr miał swoje wyobrażenia i potrzebował odkryć, że on o tym. Jezus po pierwsze był inny niż on sobie wyobrażał. Potem jego misja, bycia tą skałą, tym fundamentem kościoła, była też zupełnie inna niż sobie wyobrażał. Miał być skałą w tym doświadczeniu tak mocnej miłości Boga do zdrajcy. Do tego, kto by nie potrafił kochać. To był ten fundament nieporuszony, na którym miał być zbudowany kościół. Darmowa miłość Boga przyszła. I my teraz też, nie wchodząc w powołanie, w jakąś misję w życiu, nie wiem, my mamy swoje wyobrażenia. Ja miałem swoje wyobrażenia w życiu. Wiele z nich runęło. Rzeczywistość jest taka, która nas wiele razy pokaże. Miałem swoje wyobrażenia o małżeństwie, jakie to będzie wspaniałe Twoje małżeństwo, jakie wspaniałe będą Twoje dzieci. A rzeczywistość jest często inna. Możemy się na nią obrażać, albo uwierzyć, że Bóg przychodzi do nas w niej. Że Bóg pozwala, byśmy byli do upokorzeni przez nasze słabości. Po to byśmy poznali Jego. Byśmy doszli do tej dojrzałości na końcu, o której mówi Jezus do Piotra. Nie? Na końcu wyciągniesz ręce i pójdziesz tam, dokąd nie chcesz. To jest nasze powołanie, nasza misja w życiu. To jest pójść tam, dokąd nie chcesz. To sobie po ludzku nie wyobrażałeś. Ale idziesz tam, bo idziesz z Chrystusem, bo On nie pójdzie za mną. Ja tam idę przed Tobą. Wcześniej nie mógł pójść. W trakcie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział, on mówi, pójdę za Tobą. Nie, teraz nie możesz pójść za mną. Później pójdziesz. I teraz jest to później, kiedy już możesz pójść. Bo doświadczył kim jest, poznał się. Bardzo potrzebujemy tego świadectwa. Papież Franciszek mówił kiedyś do takim spotkaniu z księżmi, pytał, jakie jest najważniejsze naczynie Bożego miłosierdzia. Tym naczyniem, w którym przebywa Boże miłosierdzie, jest ludzki grzech, jest ludzka słabość. Kim byłby Piotr bez swojego zaparcia? Kim byłbyś ty bez swojej słabości, bez swojego nauki, bez swoich ograniczeń? Nie chodzi o to, że mamy szukać nowych grzechów. Wystarczy, że tego już mamy. Wystarczy, że je znamy, że je widzimy. Że nie próbujemy udawać, że ich nie ma. Wystarczy, że widzimy swoje twarde serce. Ale kiedy Pan Bóg leczy nasze rany, kiedy pozwala nas akceptować, że mamy słabości, wtedy dopiero może nas upraszczać, prowadzić do wewnętrznej prostoty, uwalniać.
Uciekamy, chowamy, boimy się. Chcielibyśmy zakopać pewne rzeczy.
ziemią, chyba że są plemami. I w ten sposób Pan Bóg walczy z tym naszym wciąż przekonaniem, że chrześcijanin to jest taka kolumna ze śniegu, człowiek z żelaza, on, który należy podziwiać. Nie. Chrześcijanin to jest kruche naczynie, bardzo kruche, które przebywa łaska Boża. To jest, ma być przezroczyste, takie, że widać, że to jest łaska Boża, a nie jego wysiłek, starania. Żeby to było widać, Pan pozwala na różne nasze słabości. Byśmy mogli na końcu, tak jak pięknie mówią do dzisiejszych wierszy, tak, ci młodzieńcy w piecu ognisty, to w pierwotnym kościele był obraz kościoła, który żyje pośród tego świata. W katakumbach, jak mówicie, w Rzymie są freski, które przedstawiają tych młodzieńców. Jedno, jak Jonasz, na tym przyjęły też, nie są różne obrazy, które przedstawiają kościół, który żyje pośród tego świata. Płomienie nie spada. Niż jego się prześladowa, strasznie wieczysta. Czują, że Bóg jest obecny z nimi. Pan już podziwiają, także i chrześcijanie w świecie. I dlatego też my potrzebujemy naszej słabości, tak jak Piotr. By poznać siebie, poznać swoje ograniczenia, ale poznać własną miłość Chrystusa. I być wierny tylko tej miłości. Wtedy Pan też pokazuje nam, że nasza historia nie jest byle jaka, nie jest szara, nie jest niepotrzebna, nie jest przypadkowa, nie jest zła, nieszczęśliwa, ale święta, bo On jest nieobecny. I On się nam posługuje też za zbawienie.